Wielka uroczystość dziś w Kościele, w niebo wstąpienie Pańskie. Jezus wstępuje do nieba, to jest zakończenie procesu odkupienia, oczywiście w dziele Jezusa Chrystusa, bo ten proces teraz trwa w naszych sercach. Zaczęło się to wszystko od wcielenia, kiedy Jezus stał się człowiekiem w łonie Maryi, potem narodzenie, potem Jego wzrastanie, śmierć, zmartwychwstanie i człowiek, zwykły człowiek, jakim był Jezus Chrystus, który jadł, pił, bał się, cierpiał, wchodzi do nieba, most zostaje naprawiony, ten zerwany w grzechu pierworodnym. Jest to dla nas wszystkich ogromna radość, że my wszyscy, którzy chodzimy, jemy, pijemy, boimy się, chorujemy, że nasze ciała też mogą być wzięte do nieba, do nowej ziemi i nowego nieba.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Pierwszą książkę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał, od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: słyszeliście o niej ode mnie, Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą. Ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Oto Słowo Boże.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. To znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście widzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas, wierzących, na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym istnieniem, wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus, ukazawszy się 11, powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, to jest taki piękny, wspaniały, tak jak powiedziałem we wstępie do mszy świętej, wielka uroczystość dzisiaj w Kościele, piękny, wspaniały dzień, ale trudny, bo my mamy tyle spraw doczesnych, problemów małżeńskich, zdrowotnych, rodzinnych, a tu mamy mówić o niebie, o tym niebie, którego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. I się gubimy, a z drugiej strony to niebo nas ciekawi, to ciągłe pytania o niebo, o tamtą stronę. Jednego jesteśmy pewni w życiu, kiedyś przejdziemy na jakąś drugą stronę. Nikt z nas chyba nie wątpi w swoją nieśmiertelność w takim stanie, w jakim jest w tej chwili. I się gubimy, bo ciągle postrzegamy tamtą rzeczywistość przez swoje kategorie, przez swoją logikę. Pamiętam, jak mi jeden pan napisał pytanie do radia, w zasadzie takie refleksje, że on ma pretensje do Pana Boga, bo Pan Bóg mówi, że po tamtej stronie już nie będzie małżeństw, że się ludzie nie będą żenić ani za mąż wychodzić. A ja swoją Bogusię tak kocham, to ja nie chcę do tego nieba. To jest, proszę Państwa, na zasadzie lepszy wróbel garści niż gołąbków sto na dachu. Lepsza Bogusia w kuchni niż jakieś wielkie zjednoczenie z żoną po tamtej stronie. A wszystkie największe miłości małżeńskie na ziemi, przepraszam za słowo, to jest pikuś wobec tego, jakie będzie zjednoczenie między mężem a żoną po tamtej stronie, chociaż oni już rzeczywiście nie będą mieli tej wyłączności, jaka jest na ziemi. Małżeństwo, kapłaństwo sakramentalne jest tylko drogą. Tam się to wszystko spełni, dopełni. Będzie to nieprawdopodobne, ale jak... Oczywiście to wszystko jest na zasadzie, że Pan Bóg chce nam zabrać samochodzik mały z rąk i wsadzić w te ręce kluczyki od super Porsche. A my mówimy właśnie lepszy wróbel w garści, lepszy samochodzik w ręku niż kluczyki od jakiegoś prawdziwego. No i zaglądają ludzie na ten temat właśnie, jak to jest w tym niebie, to przeróżne anegdoty i krążą. Ostatnio u ojców Dominikanów ktoś mi doniósł, taka anegdota w kościele się pojawiła na nauce, jak to właśnie dwóch panów się zastanawiają, jak to będzie w niebie. A ponieważ byli fanatycznymi kibicami piłki nożnej, to się zastanawiali, czy w niebie będzie piłka nożna. No i umówili się tak, że który pierwszy umrze, to powiadomi tego drugiego, czy tam ta piłka jest, czy nie, no bo niebo bez piłki to się w ogóle nie liczy. No i jeden umarł i przyszedł w nocy do tego swojego kolegi i mówi, mam dla ciebie dwie wiadomości. Jakie? Jedna dobra, jedna zła. No to dawaj tą dobrą. Jest piłka nożna. Pan Jezus kibicuje, Matka Boża kibicuje, apostołowie to jest w ogóle pierwsza liga. To dawaj drugą wiadomość. Jesteś wystawiony w składzie na jutro. Proszę Państwa, ta anegdota ma głębokie podłoże. Nie będziemy tego robić w Kościele, bo powaga naszego zgromadzenia musi być zachowana. Ale gdybym powiedział, proszę Państwa, podnieście rękę do góry wszyscy, którzy chcecie iść do nieba. No to myślę, że niektórzy z przekonania, niektórzy, że tak wypada, ale podnieślibyśmy chyba wszyscy ręce. A jakbym powiedział, opuśćcie, a teraz podnieście ręce do góry ci, którzy chcą umrzeć, to mniej by się tych rąk podniosło albo wcale. My mówimy, no niebo wspaniałe, jasne, raj, tam jest, aniołowie, święci, ale z tym umieraniem to mi się nie spieszy. Nie ma jakiejś drogi okrężnej, jakiegoś objazdu nie ma do nieba. Objazdu nie ma, trzeba pierw umrzeć. Otóż, żeby zrozumieć ten dar nieba, który na nas czeka, jeszcze raz wróćmy do grzechu pierworodnego. Sam to jakoś staram się pogłębić i dzielę się tym z Państwem. Proszę Państwa, w Księdze Rodzaju jest napisane tak. Adam zgrzeszył, zjadł ten nieszczęsny owoc z Ewą, schowali się w krzakach, Bóg zapytał, gdzie jesteś Adamie, on sobie uplótł przepaski, powiedział, że to wszystko przez Ewę. Ewa powiedziała, że to wszystko przez diabła. Diabeł już nie miał na kogo zwalić i tak zostało. Proszę Państwa, to nie jest tak. To nie jest tak, drodzy Państwo, jakbyście szli ulicą, przepraszam, i coś odbiło wam, żebyście ukradli coś ze straganu na ulicy. I potem byście się zorientowali, o matko, ukradłem, może mnie ten właściciel będzie gonił. Weszlibyście do bramy, nasunęli kapelusz na czoło, założyli płaszcz i wyszli z tej bramy. Czyli ty jesteś ten sam, co ukradł. Tylko, żeś się troszeczkę zmienił zewnętrznie, ale ty masz te same myśli, to jesteś ten sam człowiek. Otóż nie. Kochani, po grzechu pierworodnym, kiedy Adam schrupał z Ewą to jabłko, to już nie są ci sami ludzie. To znaczy, ci sami, ale oni już, ich świat jest inny. Oni świat widzą na czarno. W Bogu widzą zagrożenie. W sobie widzą wroga. To nie ja, Panie. Kochani, żeby zrozumieć grzech pierworodny, wyobraź sobie rzecz niewyobrażalną. Budzisz się rano, jesteś w innym świecie. Jesteś na jakiejś potwornej, brudnej wyspie, straciłeś pamięć, nie wiesz, kim się nazywasz. To w tej tożsamości Borna, to był ciekawy film od strony właśnie takiego, totalnie facet się obudził gdzieś i nie wie w ogóle, kim jest, jak tam trafił, nie ma pojęcia. Cały film on odkrywa siebie, jak on się naprawdę nazywa. Kochani, to jest nie najgorszy obraz tego, co się stało po grzechu pierworodnym. Budzisz się na jakiejś wyspie, nie masz pojęcia, kim jesteś, nie masz pojęcia, co tu robisz, nie masz pojęcia, jak się tu znalazłeś. To był Adam i Ewa po grzechu pierworodnym. Inny świat, inni ludzie. Napisał autor natchniony tylko bardzo delikatnie, że weszli w krzaki. Teraz po krzakach nie chodzimy, ale może się komuś z Państwa zdarzyło, czy w Afryce, w jakimś buszu, iść przez to wszystko jest zarośnięte. Człowiek się potyka, dostaje w twarz, coś na niego leci, na głowę, jakieś tam groźne robaki. Otóż to jest to. Kochani, człowiek się budzi i nie wie, kim jest. I człowiek taki, gdyby się narodził na tej nowej wyspie, został przeniesiony z tą stratą pamięci. Tylko jakieś zostają, proszę Państwa, zostają jakieś strzępy wspomnień. W nas też są strzępy wspomnień. Że ja czegoś chcę wielkiego. Że ja szukam miłości. Że ja szukam jedności. Że mnie to nie zadawala. Co mi się szczęściem wydaje na ziemi i to osiągnę? Wydawało mi się, że jak skończę studia, będę najszczęśliwsza. Nie. Jak już się wyjdę za Łukasza, będę najszczęśliwsza? No nie. Jak już urodzę dziecko, w końcu się spełnię? No nie spełniłam się. Jak dostanę dobrą posadę, dostałam, ciągle czegoś brak. To są te mgliste wspomnienia z naszej poprzedniej rzeczywistości, ile tak można powiedzieć, a był nią Pan Bóg. I teraz, kochani, Adam jest w innym świecie i zaczyna się urządzać. Gdybyśmy się znaleźli w takim nowym świecie bez tożsamości, bez niczego, pierw byśmy znaleźli sobie, oczywiście tam są inni ludzie też, tacy jak my, znaleźlibyśmy sobie jakąś ścierkę, żeby sobie zrobić posłanie, już byśmy mieli nową tożsamość. Człowiek, który znalazł ścierkę. Potem byśmy sobie z desek zbili jakieś koryto i mielibyśmy już większą tożsamość. Człowiek, który zbił sobie z desek koryto. Człowiek, który sobie zbił z desek koryto, lepsze niż ten, co obok jest. Proszę Państwa, to są nasze tożsamości. My jesteśmy po grzechu pierworodnym. Obudziliśmy się na ziemi, w Warszawie i nie wiemy, gdzie jesteśmy, proszę Państwa. Dlatego się tak gubimy. Dlatego chodzimy jak pijani we śnie. Budujemy tożsamości. Ja dostałem wczoraj 6, koleżanka dostała 3. Ja jestem tą, co dostaje 6. Mamy takie tożsamości. Ja jestem tą, co zarobiła ostatnio dużo pieniędzy. Jestem tą, którą pochwalono na uczelni. To są nasze nędzne szmatki, deski, nasze tożsamości. I ciągle one nam nie wystarczają, bo księżniczce i księciu nie wystarczy taka słaba tożsamość. I gdy ktoś nam mówi o powrocie, że nas z tej wyspy zabierze, to co do Państwa powiedziałem przed paroma minutami. Chcesz być w raju? No jasne. Gdzie będziesz spełniony, gdzie będziesz miał pełną miłość, nowe imię. Chciałbyś? Chciałbym. A chciałbyś dzisiaj w nocy umrzeć? Oj nie, proszę księdza, na litość boską. Jeszcze mam sporo spraw, jeszcze mam parę korytek do zbicia, parę szmatek do zebrania. Jeszcze chcę skończyć dyplom i drugi fakultet i wyjechać za granicę. Także ja chcę nieba, ale nie. Proszę Państwa, w ilu filmach tak było, że jakieś tam, przepraszam, teraz sobie przypominam mgliście, jakieś tam dziecko zdziczało, coś się stało i chcą i gdzieś się schowało w noże i tak mówią, chodź tutaj, syneczku, chodźmy. Nie, ja nie chcę. Takie dzikie dziecko, które się gdzieś tam ucieka w koniec tej nory, gdzieś tam w jakimś brudzie, my jesteśmy tacy sami. Chrystus mówi, no chodź dziecko, ja cię z tej wydobędę z tej wyspy. Nie, nie, Panie Jezu, nie. Ja cię lubię, ale jak jesteś na obrazku namalowany. A jak przychodzisz żywy i mi mówisz o wyzwoleniu, o zbawieniu, o śmierci i o zmartwychwstaniu, ja się po prostu tego boję. Twój dom, mój dom, tam gdzie mieszkamy, to jest ta wyspa. Gdzieśmy się obudzili po grzechu pierworodnym. Straciliśmy pamięć. Wiecie, dlaczego taką furorę zrobił swego czasu? I do dzisiaj spotykam ludzi, którzy mówią, że ten film bardzo im się podoba. Bardzo ładny wątek, ciekawy pomysł. Znachor. O człowieku, który stracił pamięć, tak został pobity. I nie wiedział, kim jest. Wiedział tylko jedno, że umie leczyć. Skąd? Nie wiem. Ale jak patrzę na chorego, ja wiem, co trzeba zrobić. Skąd wiesz? Nie wiem. I my jesteśmy tacy sami. My skądś nagle Słuchaj, wiesz, wczoraj się zachowałem bardzo dobrze. Komuś pomogłem, ktoś mnie wzruszył. Jeden pan mi opowiadał, przysiędza, poszedłem z żoną na film o Popiełuszce. Ja tam nawet nie chciałem jeść, bo te filmy tak, ale poszedłem, ona prosiła. Przysiędza, film się kończy, światła się zapalają, a ja tak ryczę, żona mówi, co się stało? okulary mi upadły. I na sforakach chodzę między... Ja się wstydzę. Ona mówi, no chodź już, idziemy. A ja się tak zryczałem na popiełuszce. On taki ciepły jest pokazany w tym filmie, taki serdeczny, tak krótka, ale wymowna scena męczeństwa. I nagle nie wiesz, zaczynasz ryczeć. Zaczynasz płakać, zaczynasz coś dobrego robić. Oczywiście potrafimy zrobić i złe rzeczy. Ta mentalność wyspy w nas wchodzi. Ale to jest to. I Chrystus przychodzi do nas i mówi, chodź, ja cię stąd zabiorę, ja cię stąd wyciągnę. I przed zmartwychwstaniem i buduje most powrotu, kochani, to jest to Królestwo Boże w nas. Mówiłem do was o tym już przed rokiem. Co robił Pan Jezus przez 40 dni między zmartwychwstaniem a wniebowstąpieniem? 40 dni. Nie rozplanowywał, pójdziecie w stronę Chin, wy pójdziecie do Ameryki, popłyniecie. Wy, nie. Nie rozplanował. Uczcie tak. Ćwiczenia z homiletyki im nie robił. Próbne kazania. Mówił im, Ewangelia mówi, o Królestwie Bożym 40 dni. Myślę, że wielu z nas, ze mną włącznie, miałby problem, co można mówić 40 dni o Królestwie Bożym. Jakie to jest ważne. Nowa trasa, nowa rzeczywistość. Pamiętajcie. I apostołowie dają koncert. Jezus im mówi 40 dni o Królestwie Bożym, a oni mówią, dopuszczeni do głosu na koniec, po tym całym 40-dniowym kursie, w Panie, czy wtedy przywrócisz Królestwo Izraela? Ręce opadają, proszę Państwa. Ale powtarzam, Biblia jest dla nas łaskawa i ciągle nam przypomina, że to, czym nasiągnęliśmy, ten grzech pierworodny, tak się mocno wgryzł w nas kręgosłup, w nasz krwioobieg, w naszą psychikę, mentalność, pragnienia, że proszę Państwa, błagam Was, nie liczcie na to, że jedna rozmowa z księdzem, jedne rekolekcje trzydniowe, nawet ignacjańskie tygodniowe, że Was z tego wyciągną. Jesteśmy nieprawdopodobnie zniewoleni. I to ludzie mówią. Proszę księdza, miałem tam jakieś kontakty grzeszne, czy tam jakiś grzech popełniałem, potem się z tego wydobyłem. Proszę księdza, już się ustatkowałem, już formację przeszedłem. Trach, pewnego dnia to samo. Po 15 latach, kiedy chodziłem dumny ulicami, mówiłem, ja już tego nie robię, ja już tego nie robię. Dzień dobry, ja już tego nie robię. Trach, zrobiłem. Jeszcze gorzej niż kiedyś. Proszę księdza, to wszystko we mnie siedzi. Jezus im 3 lata mówił o Królestwie Bożym, potem 40 dni. A oni pytają, a Królestwo Izraela, kiedy tych Rzymian przepędzisz? Proszę Państwa, przepraszam, no skojarzenie, ale to jest prawda o nas. To jest, jak to się ładnie mówi, fakt autentyczny. Przyszli kiedyś do jednego biskupa w Polsce parafianie ze skargą na proboszcza, niecodzienną skargą, że mszę świętą odprawia w nausznikach. Zima była. Biskup znał sytuację, mówi, kochani, parafianie, tak bardzo chciało mu się śmiać, ale uszanował tych ludzi, mówi, proszę Państwa, wasz proboszcz jest bardzo chore zatoki, kościół jest zimny, nieogrzewany. On jak się rozchoruje na te zatoki, to potem miesiącami, no widzę, że wybaczcie, no nie odprawia w czapce, no te nauszniki jakoś dyskretnie, no osłania te zatoki. I ten biskup im tłumaczy, że to choroba, że to trzeba zrozumieć, że to trzeba być wyrozumiałym, że on przecież bardzo starannie odprawia przez święto. Oni tak, no ma ksiądz biskup rację, no w zasadzie to tak, no choruje, no tak, no i delikatnie. I tak pół godziny im tłumaczył i on już, szczęść Boże, księdzu biskupowi, dziękujemy bardzo serdecznie, to już będziemy uciekać. Wyszli na korytarz, wraca jeden, stuka w drzwi, otwiera, mówi, księże biskupie, ale tak w nausznikach odprawiać. Proszę Państwa, i ty tak żonie wybaczysz jedną rzecz. 2 godziny gadaliście do drugiej w nocy. Żono, wybaczam. Tak minie miesiąc i mówisz, ale wtedy to mnie wnerwiłaś. Przecież mi już wybaczyłeś. No wybaczyłem, ale nieraz sobie tak przypomnę, że wiesz, nie wytrzymuję. Proszę Państwa, 40 dni było szkolenia, a oni totalnie o czymś innym mówią. I ja się nie martwię z tego, że ja Wam dzisiaj mówię o niebie, o pragnieniu nieba, a Wy wyjdziecie przed Kościół i o czym zaczniecie rozmawiać? O ziemi. I ja też, jak się spotkam może z moimi kolegami księżmi, będziemy gadać o ziemi. O niebie się rozmawia chyba rzadko. Jest właśnie to takie ciekawe sformułowanie dzisiaj. Uporczywie się wpatrywali, jak Jezus wstępował do nieba. Co to znaczy uporczywie się wpatrywać? Przenikliwie. On wchodził do nieba, oni stali na ziemi i tak tam zajrzeć za nim, tak tym wzrokiem go rozszyfrować, tak go w te pojęcia zamknąć, tak go w te zrozumienie zamknąć. A obłok go zabrał. Ciekawy zwrot. Obłok, jakby Bóg, jakby niebiosa zabrały. I przychodzi anioł i mówi, co wy tak stoicie i się gapicie w niebo? Co tak stoisz? Proszę Państwa, można rozważać Boże sprawy, czytać książki religijne, czyli chcieć ludzkim rozumem zrozumieć sprawy Boże i stać całe życie. Na sądzie ostatecznym Pan Bóg może zapytać, co robiłeś całe życie? Rozmyślałem nad Bożymi sprawami. A komu pomogłeś? Nikomu. Ale rozmyślałem, analizowałem, pojęcia przekładałem, naprawdę dużo zrozumiałem. Nie stój, przestań się gapić tam swoim ludzkim wzrokiem, bo to nic nie da. Nie zajrzysz do nieba. Oni się uporczywie wpatrywali, chcieli zajrzeć do nieba, bo to jest, proszę Państwa, taka, my nie chcemy opuścić naszej rzeczywistości. Jest nam źle, niedobrze, ale nie chcemy jej opuścić. Ale do tego nieba to byśmy zajrzeli. Ale stąd, to co, kochani, wam przed tygodniem mówiłem, chcesz zajrzeć do nieba, musisz wyjść z ziemi. Nie da się być na ziemi i zajrzeć do nieba. Nie ma, że masz rozum ziemski i oglądasz rzeczy niebieskie. Tak się nie da. Oni próbowali wtłoczyć Jezusa w swoją rzeczywistość. Chcieli go wtłoczyć w swoje pojmowanie, w swoje pojęcie. A tak się nie da. Jezusa się, Biblia mówi, poznaje przez uczynki miłości. Dlatego prosta babina zna często lepiej Boga niż profesor teologii. Dziecko, które się z mamusią dzieli lizakiem, zna lepiej Pana Boga niż ksiądz, który mówi mądre kazania i teologicznymi pojęciami strzela. Nie stój, nie zmarnuj życia nad tym, żeby stał w kościele i się wpatrywał w niebo. Pamiętam kiedyś spojrzenie księdza Malackiego, razem przy mszy świętej odprawialiśmy mszę świętą i on się spojrzał w niebo i zrobił takie wielkie oczy. Ja spojrzałem na niego i razem żeśmy zaczęli się patrzeć. Oczywiście po chwili się cały kościół zaczął patrzeć, bo na suficie była ludzka twarz, proszę Państwa. Ludzka twarz była, a był to balon przez dziecko puszczony, który się zatrzymał na suficie. Tam jest inny balon i mamy widzenie niebieskie. Można sobie po mszy świętej obejrzeć, ale te balony napełnione gazem wspaniale wyglądają w kościele. I można stracić życie, że nie będę się wpatrywał w żywą Ewangelię, tylko w jakieś zjawisko niezwykłe. Są ludzie, którzy szukają zjawisk niezwykłych, proszę Państwa. Anioł mówi, nie stój, zmarnujesz życie, idź do ludzi, idź dzielić się, tam jest niebo. Chcesz znaleźć niebo? Zadzwoń dzisiaj do tej swojej ciotki, co to mieszka na Brudnie, co to mieszka na Grochowie, nie byłeś u niej latami. 10 ciastek, zygmuntówki po 4 złote, nie brałem za reklamę, naprawdę, jedź i będziesz miał niebo. Ciotka, tylko uważaj, żeby zawału nie dostała, jak się zobaczy. Marek, przyjechałeś do mnie z ciastkami, Matko Najświętsza, niebo mi się otwiera. To ja już wyłączam Matysiaków nawet. Nie stój w niebo, bo możemy zmarnować życie na analizach i na analizach. Otóż ojciec, dzisiaj w drugim czytaniu usłyszeliśmy te słowa, o których ja często mówiłem, ale dzisiaj są w czytaniu, więc nie omieszkam powtórzyć. Ojciec dał wam ducha mądrości w głębszym poznaniu Jego samego. Rozumiecie? Głębiej poznaj Pana Boga niż ludzkie pojęcia. Głębszym to znaczy światłe oczy dla waszego serca. Powiedziałem, Boga się ogląda oczami serca. Chcesz poznać Boga? Mieć blisko być nieba? Wejdź w prawdę o sobie. Ciągle nas szatan oszukuje, ciągle kręcimy, ciągle kombinujemy. Teraz odpowiadałem, w tym tygodniu nagrywaliśmy audycję do radia. Dziewczyna pisze o swoim chłopaku, z którym ma zamiar zawrzeć związek małżeński. I takie zdanie pod koniec. Ja go zawsze chwalę, on mnie nigdy nie chwali. Ja zawsze, on nigdy. Takie bajki opowiadamy i w takich kłamstwach żyjemy. Chcesz poznać Boga? Bóg jest na dnie twojej osoby, twojego serca. Im bliżej jesteś prawdy, dlatego jeszcze raz Państwu powtórzę, droga do nieba to droga do prawdy. Więc słuchajmy naszych wrogów, czytajmy książki, których się boimy, słuchajmy rekolekcjonistów, którzy nas drażnią, bo najprawdopodobniej to jest najlepsza droga do nieba. I uważajmy, bo jak szatan będzie chciał, odkryje nasze pragnienia, że chcemy zobaczyć niebo bez krzyża, to da nam fałszywe widzenie. Ilu ludzi fałszywe niebo zobaczyło? O Filipie Nerim się opowiada, że przyszła do niego kiedyś siostra zakonna i mówiła, ojcze, miałam widzenie nieba. A jesteś pewna, że to było prawdziwe niebo? Ależ oczywiście prawdziwe. To Filip Neri pomyślał, zaraz sprawdzimy. Umyj mi buty. Ja? Tobie? Buty? A nigdy w życiu. Co ja ci będę buty myła? To schowaj się z tym niebem. Jezus widział niebo i co robił? Mył nogi. Po czym poznać, że ktoś widzi niebo? Że jest blisko nieba? Myje nogi drugim. Buty myje drugim. To, co apostołowie mówili. Proszę Państwa, w niebie jest człowiek, który cierpi i cieszy się, że może cierpieć. Po tym poznajesz niebo. Apostołowie radowali się, że mogli cierpieć dla imienia Jezus. Katarzyna ze Sieny przeżyła śmierć mistyczną i widziała niebo. I kiedy wróciła, nic ją już na ziemi nie cieszyło. Dlatego nam Pan Bóg nie pokazuje tych może widzeń jakichś anielskich, nadzwykłych, mistycznych, żebyśmy mogli w spokoju dokonać wyboru. Bo my tu, proszę Państwa, wpadliśmy na chwilę. Te 80 lat to jest moment, to jest drobiazg, żeby dokonać wyboru. Chcesz wracać z wyspy? Z tej brudnej wyspy, w której się narodziłeś w grzechu pierworodnym? Chcesz wrócić? To jest odpowiedź naszego życia, te 80 lat. A szatan robi sprytną rzecz. Tak jakby nam na wyspę wstawił do tego naszego baraku telewizor i mówił, oglądaj sobie, jak jest w pięknym świecie i już nie pragnij stąd wyjeżdżać. Proszę zwrócić uwagę. Marzenia to jest taki telewizor. Złudne nadzieje. Kiedyś będzie lepiej. Na pewno się poprawi. Jest źle w moim życiu, ale kiedyś się musi poprawić. A skąd wiesz, że musi się poprawić? Skąd wiesz, że będzie lepiej? To jest taki telewizor i pracuj. Nie ma co pracować, nie ma, może się poprawi tak, jak jestem. Wstąp do wspólnoty. Może się poprawi bez wspólnoty. Może się poprawi, ale najprawdopodobniej się nie poprawi, jak impulsu z zewnątrz nie dostaniesz. Kochani, ojciec Badeni kiedyś powiedział ciekawą rzecz. My wątpimy w to, że jakieś niebo, jakaś inna rzeczywistość, że my będziemy kiedyś wspólnotą zbawionych i Pan, i Pani, i ja w niebie, tak? Pan Bóg daje znaki. I ojciec Badeni powiedział, że on kiedyś dał nam znak nieba. Ten tydzień, ten nieprawdopodobny tydzień po śmierci Jana Pawła II. Proszę Państwa, ja bym nigdy w życiu nie poszedł o zakład, że będzie kiedyś taki tydzień w Polsce, że przestaną emitować seriale, nie przestaną rozgrywać mecze, a pijaczka spod budki z piwem i profesora uniwersytetu będzie interesować ten sam temat. Ja bym tego nie wymyślił, a tak w Polsce było przez tydzień. Że dziewczyny poproszone, sam to widziałem na własne oczy przez reportera telewizji gdzieś tam w Mławie czy w Działdowie, śpiewały Barkę na ulicy. I płakali ludzie i chodzili na ulicę Jana Pawła i zapalali świece. I pijaczkowie mówili, że my to teraz dla papieża się zmienimy. Nie zmienili się, bo oni, proszę Państwa, ci kibice, co obiecali pojednania w sobotę, w niedzielę się już tłukli, oni się pojednali na tyle, na ile mieli serca pojemne. Jak ktoś ma samochód z bakiem na 40 litrów, to zatankuje 40 litrów. Jak ktoś ma motorower z bakiem na 1,5 litra, to zatankuje 1,5 litra. Pijaczkowie zatankowali 1,5 litra. Znaczy tej duchowej benzyny, mam to na myśli. Ale nie dziwmy się, bo niektórzy mówią, o, papież, jakie zmiany zrobił. Że ci oni obiecali poprawę, a tłukli się już po 3 dniach na stadionie. Ale dla nich te 3 dni bez walki to było dużo. To było większe świadectwo niż dla nas, którzy się może nie tłuczemy 40 lat, bo nie mamy odwagi, a przydałoby się nieraz. Więc proszę Państwa, a potem oczywiście wszystko wróciło do normy, wszyściutko wróciło do normy. Żadna stopa moralności się w Polsce nie podniosła. Ale przyznacie, ten tydzień był nieprawdopodobny. Żeby przez tydzień we wszystkich programach polskich leciały religijne programy i nikt nie protestował? Nikt, oprócz tam niektórzy cicho próbowali. Żeby na wszystkich portalach leciały tylko wiadomości o papieżu, leciały. I nam się to nie znudziło. To tylko Jan Paweł II umarł. A jak Chrystus przyjdzie? A jak przyjdzie na świat Chrystus, to nam się nie tydzień, nie rok, a całe wieki takie zrobią. Kochani, Jezus wstępuje do nieba. Tą otwiera nam drogę z wyspy, drogę powrotu do tych naszych najbardziej intymnych i głębokich tęsknot. I trzeba się kierować nie wzrokiem analizy intelektualnej, nie uporczywym wpatrywaniem, a trzeba się kierować wzrokiem serca. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, już nie chcę powtarzać. Wzrok serca. Zobacz to wszystko sercem. Nawet niektórzy, jak są w kościele, zamykają oczy, żeby się nie rozpraszać widokiem. Zamykają oczy, żeby zobaczyć sercem. Nie wpatrują się uporczywie tu, tylko próbują się sercem wpatrzyć. Tym tajemniczym wzrokiem serca, którym wszystko widać inaczej. Kochani, obyśmy się zdobyli na to szaleństwo ufności Chrystusowi i powrotu tam, gdzie On nam wytyczył drogę, naszą swoją śmiercią, zmartwychwstaniem i w niebo wstąpieniem. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do powrotu, do upragnionej świętości, jedności, jaką odnaleźć możemy tylko w Bogu. Niespokojne jest moje serce, powiedział Augustyn, dopóki nie spocznie w Bogu. Przedstawmy Panu Bogu nasze prośby, abyśmy się w tej drodze nie pogubili, aby nikt i nic nas nie zwiodło w drodze do nieba. Módlmy się za Kościół Święty, za Jego pasterzy, aby świadectwem życia przewodzili ludowi Bożemu. Ciebie prosimy za tych 24 młodych mężczyzn, którzy od dzisiaj są kapłanami Jezusa Chrystusa, pójdą pracować na parafię od sierpnia, niech będą przepełnieni radykalizmem ewangelicznym, niech żyją nadzieją nieba. Ciebie prosimy za tych wszystkich, którzy najgłębsze swoje pragnienia skierowali do sprawom doczesnym, którzy zrobili z jakiegoś człowieka Boga, dla których Bogiem stał się seks, pieniądze, kariera, przyjemność. Niech odkryją, że to jest ślepa uliczka. Niech zapragną tego, co Bóg pragnie dać człowiekowi. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych, którzy odkrywają swoje powołanie do życia kapłańskiego, do życia zakonnego, do życia małżeńskiego. Niech rozeznają to w wielkiej uczciwości serca. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy zgłębiali prawdę o nas samych, byli wolni od kłamstw i przez to odkryli wielkość Boga w nas samych. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, spraw, żeby nasza droga świętości i grzechu, smutku i radości zakończyła się kiedyś w domu Ojca w niebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Siostry Loretanki, które wydrukowały i wydały, tak pięknie, jestem im za to wdzięczny, moją książkę o księdzu Aleksandrze Federowiczu. Jeśli ktoś z Państwa chciałby spotkać tego człowieka, który w moim życiu odegrał niesamowitą rolę, to zachęcam do nabycia tej książki, kosztuje 30 zł. To był ksiądz, ludzie jeździli do Izabelina, żeby zobaczyć księdza, który się uśmiecha do hostii. Ale on nie robił tego sztucznie, on naprawdę z Jezusem żył. Kiedyś jego brat, też ksiądz, zapytał: Ali, jak często stajesz przed Panem Bogiem? On powiedział: jak to staję często? Ja nieustannie przed Nim jestem. Kiedyś jeden ksiądz przyszedł do księdza Aleksandra, wszedł do pokoju, a on czytał brewiarz, odmawiał, popatrzył na tego księdza i zaczął dalej odmawiać brewiarz. No więc ten tak siedział cichutko, 40 minut tak we dwóch siedzieli przy stole, on skończył brewiarz i mówi: o, jesteś, co nic nie mówisz? On go dopiero zauważył teraz, po 40 minutach. Tak był zatopiony w modlitwę. I to wszystko promieniowało w jego duszpasterstwie, w jego postawie. Tak jak sam miał poczucie humoru, twierdził: zostałem księdzem dzięki Hitlerowi. Jak ktoś z Państwa chce się dowiedzieć, to w środku jest to trochę wyjaśnione. Przy wejściach, przy głównym wejściu tutaj są siostry Lertanki. Ośmielam się serdecznie zachęcać. I Boże błogosławieństwo, kochani, szczególnie chciałem go udzielić tym, którzy myśleli, że są w niebie, a nagle grzech, upadek kompromitujący, taki, od którego myśleliśmy, żeśmy już się od dawna oddalili. Znowu to pytanie o nauszniki wróciło i czujemy się podle. Ja wiem, co to znaczy. Kochani, Jezus nie zamknął drogi apostołom, chociaż oni naprawdę niewiele rozumieli z tego, co On im mówił. I byli ciągle uczniami nieudolnymi i ich wszystkich wprowadził do nieba. Niech to będzie nadzieją dla tych, którzy biją się ze swoją grzesznością, którzy są upokorzeni tym, że po 30 latach wrócił głupi grzech. Nie martwcie się, tylko w Chrystusie, jak w skale, budujcie swoją świętość.